powstaje z księgi proroka Nachuma. Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój. Święć, Judo, Twe uroczystości, wypełnij Twe śluby, bo nie przejdzie już więcej po Tobie nikczemni. Całkowicie został zgładzony. Bo przywrócił Pan świetność Jakuba, jak świetność Izraela. Ponieważ łupieżcy ich splądrowali i wyniszczyli ich latorośle. Biada miastu krwawemu, cele kłamliwe i grabieże pełne, a nie ustaje rabunek. Trzask biczów i głos turkotu kół, i koni galopujące, i szybko jadące rydwany, jeźdźcy szturmujący i połysk mieczy, i lśnienie oszczepów, i mnóstwo poległych, i moc trupów, i bez końca ciał martwych, także o zwłoki ich się potykają. I rzucam na Ciebie obrzydliwości, i zerżę Ciebie, i wystawię Cię na widowisko. I każdy, kto Cię ujrzy, oddali się od Ciebie i zawoła, spustoszona niemiła. Któż ulituje się nad nią? Skąd mam szukać pocieszyciela dla Ciebie?
Trzeba sobie postawić pytanie, gdybyście przeczytali z Pisma Świętego proroka Nachuma, jaki jest sens dawać taką maleńki tekst o zniszczeniu stolicy Asyrii, Niniwy. Jaki jest sens? Otóż po pierwsze, Bóg chce powiedzieć, kontroluje wszystkie nawet złe potęgi polityczne, takie jak Asyria. Asyria w starożytności najbardziej okrutny naród, najbardziej okrutne państwo. Otóż Bóg chce powiedzieć, po pierwsze, kontroluje, a przede wszystkim ja takimi potęgami politycznymi posługuje się w historii zbawienia. Bo Asyria w pewnym momencie była narzędziem gniewu Bożego, świętości, sprawiedliwości Bożej, gdy wchłonęła 10 pokoleń izraelskich, stworzyli Królestwo Północne, Samarię i odeszli zupełnie od Boga. Właściwie Boga Jahwe postawili na tym samym poziomie, co bogów pogańskich. No i Bóg, że tak powiem, wydał im w ręce Asyrii. Asyria wynalazła w starożytności coś, co trwa po dziś dzień. Jak podbijesz, żeby to było skuteczne, trzeba wysiedlić ludzi. Akcję Wisła przeprowadzić. Wtedy nie będzie kłopotów. I bardzo chętnie z tego korzystał Stalin, kogo podbił. Od razu Syberia jest duża, więc wysyła na Syberię. Bóg chce powiedzieć nie tylko potęgi polityczne, bo te potęgi polityczne są zewnętrznym znakiem szatana. Szatan mnie służy. Szatan mnie służy. Żebyście to zauważyli, że Hitler służył Bogu, Stalin służył Bogu. Na ten temat apokalipsa coś mówi. Służył Bogu komunizm, ponieważ myśmy zdegenerowali chrześcijaństwo. Żyliśmy tylko pierwszą tablicą dekalogu, lekceważąc drugą tablicę dekalogu dotyczącą człowieka. No i Bóg się nie mógł przebić. Słuchaliśmy w niedzielę, tak. No ale dopiero Bóg przysłał demona w komunistach. W związku z tym nie trzeba o nich brzydko mówić, kałmuchy, nie trzeba tak, tylko po prostu trzeba ich kochać, bo dzięki nim ogromnie dużo dobra w świecie zaistniało i w kościele i tak dalej. Żydzi bardzo nie lubili Asyrii, oni niby mieli jednak najgorsze zdanie, a tymczasem w księdze proroka Jonasza jest powiedziane, tam Bóg mówi, że Jezusowi łatwiej byłoby nawrócić mieszkańców Niniwy, aniżeli później nawrócić Jerozolimę. Łatwiej było. W związku z tym, gdybym dawał te łaski, które dawałem Jerozolimie, no to ona byłaby święta, ta Niniwa. Tak samo i my nie możemy potępiać pewnych ludzi, wrogów, kościoła i tak dalej, różnych. Bo może gdyby Jezus im dał takie łaski, jakie nam, to byśmy bardzo wysoko zadzierali głowę. Jak oni wysoko doszli. tutaj ci prorocy uczą nas świętego widzenia rzeczy, które gdy jesteśmy krótkowzroczni, to zbyt pochopne, krzywdzące sąd wydaje. Znamienna rzecz, że w Apokalipsie jest powiedziane i morza już nie będzie, kiedy będzie nowe niebo, nowa ziemia, kiedy, że tak powiem, Trójca Święta, niebo zejdzie na ten świat, bo niebo będzie tutaj, tak, w Świętej Lipce. Bóg zejdzie na ten świat. Bóg stanie się wszystkim we wszystkich, we wszelkim stworzeniu. Dopiero wtedy Bóg pozbawi wolności świata demonów i ludzi potępionych. A teraz oni mogą na nas wpływać i ogół cierpienia, które my przeżywamy, destrukcji, sferze ciała, to jest ich dzieło, bo oni służą Bogu. A Jezus zbawia w ten sposób, że przychodzi z krzyżem, przez przymierze z krzyża w nasze wnętrze i mówi: z Tobą, ze mną, razem powinniśmy temu nadać wartość zbawczą.
Ja Pan zabijam i ja sam ożywiam. Ja Pan zabijam i sam ożywiam. Nadchodzi dzień klęski, los ich gotowy już blisko, bo Pan swój naród obroni, litość okaże swym sługom.
Ja Pan zabijam i ja sam ożywiam.
Patrzcie teraz, że ja jestem, ja jeden. Nie mam ze mną żadnego Boga. Ja zabijam, ja sam ożywiam. Ja ranię, ja sam uzdrawiam.
Ja sam ożywiam.
Gdy mieszcz błyszczący wyostrzył i wyrok wykonała ręka, na swoich wrogach się pomszczę, odpłacę tym, którzy mnie nienawidzą.
Ja Pan zabijam, ja sam ożywiam.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Pod Cezareą Filipową mówił do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść podniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tutaj stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Jezus ma na myśli, mówiąc te i przypowieści, zapowiadając to, o czym wczoraj czytaliśmy, że w Jerozolimie dokona największego cudu, ale też osłoni tak, jaką bestią może być człowiek rzekomo Boży, wierzący w Boga. Niektórzy z tych, co tutaj stoją, będą jeszcze żyć i ujrzą Syna Człowieczego w zmartwychwstaniu, przychodzącego swoim królestwem. Zmartwychwstanie jest po to, by Jezus mógł zainaugurować królowanie z tą miłością z krzyża we mnie, w otoczeniu. Jest to ciąg dalszy wczorajszej katechezy Jezusa Chrystusa, tego przełomu po półrocznej przygodzie apostołów z Jezusem. Jezus doszedł do wniosku, że już najwyższy czas nie tyle wchodzić w kontakt z tłumami, co zająć się wnętrzem samych apostołów. Od tego momentu Jezus będzie coraz bardziej się izolował od tłumu i będzie się zajmował swoimi uczniami, żeby ich przygotować na wielki skandal. Jakżeż Bóg może się tak poniżyć? Na wielki skandal. Wczorajsza Ewangelia się kończyła słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Zejdź mi z oczu. I to się to ten zwrot Jezusa Chrystusa dotyczy wszystkich, którzy nie przeszli ze śmierci do życia, żyjąc jeszcze na tym świecie. Czyli sakrament śmierci jeszcze w nim się nie zrealizował. Nie umarli dla zła, dla demona, dla egoizmu, dla pychy. I to jest śmierć wewnętrzna. Nie przeszli ze śmierci duchowej do życia w Chrystusie zmartwychwstałym. Chrystus zmartwychwstały w nich nie zamieszkał, czyli niebo, prawda, Ojca nie zeszła do ich wnętrz, żeby założyć swoje królestwo. I nie zaistniał dar pobożności, inaczej mówiąc pietyzmu, czyli nie przeżyli, jak bardzo, z jakim pietyzmem Bóg się odnosi, Bóg Ojciec do grzesznika, do tego drania, jakim jest człowiek, nie mając jeszcze w sobie tej miłości z krzyża, z jakim pietyzmem, że swego syna skazał, a później będzie skazywał swoje umiłowane dzieci na to samo. I o tym dzisiejszy fragment mówi: kto chce i za mną, bo ja w zmartwychwstaniu przez sakramenty święte, przez waszą wiarę, nadzieję, miłość, przez dary Ducha Świętego, w zmartwychwstaniu z moim zwycięstwem z krzyża przyjdę do twego wnętrza. Ale w twoim wnętrzu nie chciałbym być talentem zakopanym, tylko dlatego, że ty się boisz o to obecne życie. I tu sobie przypomnijmy, przeczytajmy przy tej okazji przypowieść o talentach. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 25, od wiersza 14. Że pewien człowiek, mając odbyć daleką podróż, oczywiście mowa o Jezusie, który miał wrócić do Ojca, rozdał swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności, to znaczy według jego zdolności do tego, żeby podjąć tę misję w sobie, jaką Jezus Chrystus spełnił względem niego. 5 talentów to ci, których Jezus widzi, że może im ofiarować takie życie jak ojcu Pio, stygmatyką. 5 talentów, 5 ran, dać im potężny udział w swoim krzyżu. Przy czym dla nas teraz jest jednocześnie i krzyż chwalebny, ale też krzyż wielkopiątkowy. Obarcza ich w sposób tajemniczy. Drugiemu 2, to znaczy zmartwychwstanie uzdolniło ich do życia dekalognym, dwoma tablicami dekalogu. Trzeciemu 1, żeby w ogóle się zaliczył życie wieczne, on poszedł i zakopał ten talent. Więc to są zbyt wielkie wymagania. Jak przyjdzie, to mu wykopij, oddam, masz. I wiecie, co tam jest w tej przypowieści. Otóż Jezus przez te słowa, które wypowiedział do Piotra, wypowiada przez całe wieki do każdego z nas: odejdź ode mnie, odejdź ode mnie, zejdź mi z oczu. Jeżeli ty nie żyjesz moją miłością z krzyża, której ja ci udzieliłem w tajemnicy Chrztu Świętego, której ci nieustannie udzielę, bo ja w krzyżu zainaugurowałem nowe przeżywanie zła, uzdolniłem was do nowego przeżywania zła. W stosunku do zła w świecie, w innych ludziach są możliwe 3 postawy. Najczęstsza postawa to postawa agresji, sprawiedliwości. Ty mnie, no to ja cię tak oddam, żeby ci się odechciał. Sprawiedliwość. No to wtedy szatan dolewa oliwy z jednej, z drugiej strony i to się dzieje tak, jak się dzieje dzisiaj w Polsce, w Sejmie między partii. Tutaj to o, tu się wypala, no to tu jeszcze trochę tych egoizmów tutaj. I taki węzeł gordyjski powstaje. Postawa agresji. I postawa inna, postawa ucieczki, unikania. Ty idziesz tędy, to ja idę tędy. Tak jak myśmy jako klerycy na teologii się śmiali, jak profesor szedł tymi schodami, to kleryk poleciał tamtymi schodami. I wtedy nie ma rozwiązania problemu zła, nie ma zwycięstwa nad szatanem. I postawa, którą Jezus zainaugurował, którą zapowiedział wczoraj, zapowiadając po raz pierwszy mękę i zmartwychwstanie. Postawa Baranka Bożego. Postawa przyjęcia na siebie zła, działania szatana. I to jest właśnie ten sakrament przejścia ze śmierci do życia. Ja ci w zmartwychwstaniu dzięki zmartwychwstaniu wyprowadzę głębiny Twego ducha ze śmierci. Tam będziesz już miał życie wieczne, a zatem będziesz zdolny do przyjęcia zła zewnętrznego. I wtedy szatan przegrywa. Zło przegrywa, nie tylko przegrywa, ale ludzie się zbawiają. Inni się zbawiają, o czym tylko Bóg wie. Wszystko wpada w płomień miłosierdzia Bożego, jest spalane i wpływa w życie złego człowieka jako światło, jako łaska. Może to przyjść w momencie jego śmierci. Taki, taki człowiek cię zbawił. Czy chcesz nie przyjąć? I w tej przypowieści o talentach Jezus mówi, że jeden człowiek mi oddany, w którym ja mogę żyć, z moją miłością z krzyża, może zbawić całe miasto. Oczywiście jest to pojęcie symboliczne. Ten, który miał 5 talentów, 5 miast, ten, który miał 2 talenty, 2 miasta, ten, który miał 1, miał zbawić 1 miasto. Czyli jeden człowiek, w którym żyje Jezus Chrystus, powtarza swoje życie, ma potężną moc zbawiania. Inaczej mówiąc, jeden z apostołów, który tam przyniósł do Jezusa pusty kosz, on mu coś tam rzucił, troszeczkę z rybki, chleba, może karmić rzeszę, zbawić rzeszę. Dlatego Jezus mówi, odejdź, zejdź mi z oczu, ty chrześcijaninie, jeżeli ja w tobie nie mogę zbawić. Jeżeli ty zakopałeś zrozumienie krzyża. Jeżeli tak walczysz o mój krzyż, jak tam niektórzy w Warszawie walczą. 3 postawy w stosunku do zła. Jest rzeczą bardzo ważną, żeby świat otrzymał w chrześcijanach szansę zbawienia. I to zbawienie nie płynie z chrześcijanina, tylko z Jezusa obecnego, z Jezusa zmartwychwstałego obecnego w chrześcijaninie. I to Jezus ma na myśli, mówiąc, jeżeli kto chce pójść za mną, nie zawsze samego siebie. Nie przestanie żyć sobą i dla siebie. Tylko weźmie mądrość i moc krzyża moje zmartwychwstanie w swoje wnętrze i pozwoli mi żyć w sobie i działać. I warto, Jezus mówi, bo przecież przyjdzie moment, że Bóg ci zabierze to życie, które tak osłaniałeś przed skandalem mego krzyża i śmierci wszystko zabierze. Tym samym w tym fragmencie Jezus nam wyjaśnia koronkę do miłosierdzia Bożego. Co należy rozumieć przez to wezwanie: Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci nam. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie na nas. Dla Jego bolesnej męki. Jezus już jest zmartwychwstały, przekuspiony. On, jak Bóg, jak wszystkie 3 osoby Boże, cierpi innym cierpieniem, cierpieniem świętej, wzgardzonej miłości, ale nie cierpi cierpieniem fizycznym. Jezus w nas żyje, w nas cierpi. Czyli w kolonce Jezus bierze nasze życie jako swoje, żeby zbawiać świat. Tak prawdę mówiąc, to Pan Jezus za bardzo się nie przyjmuje tym, że my cierpimy, że nas tak łatwo nie uwalnia od zła, tylko próbuje nadać wartość temu. To znaczy współczuje nam, bo nas bardzo kocha, a jednocześnie nie chce nas pozbawić tego, żebyśmy za naszymi plecami weszły tłumy do nieba. I taki paradoks ma w swoim życiu. I teraz jeszcze wróćmy do tej kompozycji, świecznika, ponieważ my mamy obowiązek spojrzeć kompozycją świecznika na to wydarzenie tutaj i wczoraj mówiłem, że na tym etapie Piotr jeszcze nie przeszedł ze śmierci do życia, jeszcze był człowiekiem wewnętrznie martwym, nienamaszczonym miłością Ojca do każdego człowieka i nie był zdolny do tego, żeby jego mistrz tak przeżył swoje spotkanie ze szczytem grzechu w Jerozolimie. Nie był zdolny. I jeżeli ktoś z chrześcijan nie pozwala na to, żeby Jezus Chrystus w nim umierał za świat, to znaczy, że znowu jeszcze nie przeszedł ze śmierci do życia. Jeszcze sakrament tak zwanego ostatecznego namaszczenia, sakrament chorych, jeszcze w nim się nie spełnił. Nie ma w nim daru pobożności, pietyzmu. Jeszcze nie bierze w swoim wnętrzu życia z Ojca, z Trójcy Świętej i swoje życie z Chrystusem i Maryją wydaje i ze świętymi wydaje za to, żeby świat był ratowany. nie pluje na innych, nie potępia, nie pluje, nawet w myślach nie pluje. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana. Zaprowadził ich na górę wysoką, osobną. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. Oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawimy tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlisty osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Stańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Łatwo się domyśleć, że po tej pierwszej zapowiedzi, co należy rozumieć przez Mesjasza, przez Baranka Bożego, który już, prawda, która była objawiona już w Egipcie, co się wydarzy w Jerozolimie. Apostołowie się pogubili wewnętrznie. Pogubili się. No i nie wiedzieli, co tu sądzić do końca. Jezus bierze jak gdyby elitę, czołówkę, którzy nadawali ton całości i daje im przeżycie zmartwychwstania. Jaskółka zmartwychwstania. I przy okazji poprzez to, że tam jest i Mojżesz, i Eliasz, a później Bóg Ojciec zabiera głos, chcę powiedzieć jedno. Wszystko będzie się toczyć według scenariusza zawartego w Piśmie Świętym. Bo Mojżesz na górze Synaj, jak powie Księga Powtórzonego Prawa, miał wizję Jezusa Chrystusa, że te dwie tablice zapowiadają Boga człowieka, który będzie barankiem Bożym. I dzięki Arce, dzięki Maryi, że widział. A z kolei Eliasz, jak się rozsierdził na górze Karmel i wymordował kapłanów pogańskich, błąd popełnił, musiał uciekać aż do góry Boży Choreb na Synaj i tam Bóg pokazał, że nie ma go w grzmotach, w trzęsieniu ziemi, tylko w łagodnym powiewie wiatru, w łagodności Jezusa Chrystusa przyjdzie, a nie z ogniem i mieczem. No a przede wszystkim Bóg Ojciec, apostołowie o tym wiedzieli, gdy Jezus jako niewinny wszedł w wody Jordanu, żeby zachował się jak grzesznik, czyli grzechy świata weźmie na siebie, rzekę zła będzie brał na siebie. Bóg Ojciec powiedział: To jest mój Syn umiłowany. Tego pragnę od was. To jest godne. To jest, tego bardzo potrzeba światu. Czyli dzieciaki, wszystko się dzieje zgodnie z Pismem Świętym, którego wy niestety nie znacie. Tak. Nie lękajcie się. Do tego nawiąże to: nie lękajcie się. Jezus w pierwszej części Apokalipsy, kiedy objawi majestat swego zmartwychwstania, kiedy z kolei Jan na zesłaniu boi się, że Domicjan wykończy Kościół, jego mistrza powiada: nie lękaj się. On oczyszcza gminy. Wszyscy jesteście powołani do tego, żeby ja was na nowo umarł za Imperium Rzymskie. No i rzeczywiście niepotrzebnie Jan się lękał. Niepotrzebnie. Dlaczego tylko 3, skoro w kryzysie byli wszyscy? No Jezus, jak tylko może, to oszczędza. Jezus chciał, żeby później ci 3 byli, wzięli udział w jego męce. Dlatego podczas swego konania w Ogrójcu tych 3 zaprosił, żeby mu towarzyszyli. No ale się pospali. A tak byłoby pięknie, gdyby poszli, tak jak Jan, za Jezusem, stanęli. Wprawdzie by tam opluli, ale nic by tam, może by ktoś im tam gębę dał, ale to też by nie umarli z tego powodu. I byłoby Jezus, byłby świecznik, Jezus w krzyżu, 3 niewiasty i 3 uczniów Jezusa Chrystusa. Byłby świecznik. A tak tego świecznika nie było. Panie, wyprzedziły dzielnych mężczyzn. Za mało się troszczymy o tym, żeby wiernych wychowywać do tego, że naprawdę nie ma chrześcijaństwa, że w gruncie rzeczy oni, przyjmując Jezusa w Komunii Świętej, w Sakramentach Świętej, zakopują talent uzbawienia świata. Zakopują. Że tak jest niewielki procent tych, którzy z Jezusem zbawiają. Wszystko dlatego, że kiedyś przez trzy wieki były w tygodniu trzy spotkania. Była w sobotę wieczorem Eucharystia, ale gdzieś w ciągu tygodnia, powiedzmy środę, było spotkanie ze Słowem Bożym. Czytano Pismo Święte i kapłan interpretował Pismo Święte, bo nie mogli mieć wszyscy egzemplarza. A teraz już tylko sam sakrament, nawet kapłan nie bardzo wie, o co to chodzi, ponieważ Pismo Święte nie zna, tak jak ja nie znałem po skończeniu teologii u jezuitów. Tylko znam cytaty jako argumenty na dogmaty. A Pismo Święte o tyle ma przewagę nad dogmatyką, że Pismo Święte ukazuje, jak Bóg działa w historii. Zresztą dogmaty można porównać do konstrukcji, do szkieletu człowieka. No ale trudno, żeby pokochać sam szkielet. Szkielet, żeby powiedzieć, szkielet to człowiek. Dogmaty bardzo są pomocne w zrozumieniu Pisma Świętego, ale one nie oczarują człowieka.